Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Rok 1928. 7 marca rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej o zniesieniu podziału na przestępców pospolitych i politycznych. 17 maja Polskie Radio nadało słuchowisko Pogrzeb Kiejstuta Witolda Hulewicza. Pierwsze, napisane oryginalnie dla radia. Nie zachowało się do naszych czasów, ale mamy zapis głosu autora.
Halo, Polskie Radio Wilno.
Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Szwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
Szanowni słuchacze Rzeńskiej Rozgłosi, w tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy.
15 maja premiera filmu animowanego Po prostu zwariowany, czyli Plain Crazy, w którym można było zobaczyć po raz pierwszy myszkę Miki i myszkę Mini.
Kryminalne historie Poznania.
A my dziś zajmiemy się tajemnicą pana Moryca. Proszę to zapisać, pani Anielo. Mamy?
Tak, panie Jerzy.
To zaczynamy. Moryc Tannen swoje bogactwo zawdzięczał zyskom z handlu bydlęcymi skórami. Oficjalnie. Jego przyjaciółmi byli ludzie, z którymi spotykał się bardzo nieoficjalnie. Pewien młody człowiek chciał przejąć bogactwo Moryca w sposób bardzo nieoficjalny, a o jego aresztowaniu i procesie oficjalnie informowano w gazetach. A przyjaciele pana Moryca? Oni nie mieli z tą sprawą nic wspólnego, przynajmniej oficjalnie.
Kryminalne historie Poznania.
To już wiemy, o co chodzi. Chodzi o przekręt.
Chodzi o przekręt. No, zajeżdża nam tutaj tą płytą Prince of Mr. Cairo. Natomiast no, sprawa dzieje się faktycznie w Rogoźnie. Nie pierwszy mord w historii Rogoźna, jak znamy historię. Moryc Tannen. Moryc Tannen, bogaty kupiec, handlarz skórami. Dziwak. Dlaczego? Dlatego, że on mieszkał w domu razem ze swoją rodziną, ale mieszkał jak gdyby obok niej. On nie przebywał cały czas, miał takie mieszkanko w ramach mieszkania i to się przyczyniło do jego zguby. To jest jeden z takich niesamowitych przypadków, kiedy policjant idący ulicą wczesnym rankiem, to było 2 marca, odkrywa trupa właściciela domu leżącego we własnym pokoju, pod własnym łóżkiem, szybciej niż to robi jego rodzina przebywająca w mieszkaniu. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie coś, co w tej swojej przebiegłości Tannen zrobił źle. On miał swój pokój na parterze od strony ulicy i w tym pokoju
to
miał kasę
widać,
i było widać.
Tak.
Policjant idący zobaczył otwarte okno, a pamiętamy, jest marzec, jest zimno, nikt rozsądny tak nie robi. Podchodzi, zagląda do środka, widzi nieład w pokoju i nieboszczyka w rozwalonym łóżku, prawda? Sprowadzona zostaje ekipa z Poznania i oni łapią tego przestępcę koncertowo, w ciągu jednej doby. On się nazywał Baszczyński, miał 21 lat. I co się dzieje? Dzieje się to, że ten skazany opisuje z detalami, jak on to zrobił. Chodzi po prostu o to, że wiedział, że Tannen jest bardzo bogatym człowiekiem. Wcześniej był u niego w domu, zobaczył, że on tak nietypowo mieszka, a ponieważ miał pewne zdolności, no to dorabia klucze, ten młody przestępca Andrzej Baszczyński dorabia klucze i włamuje się do mieszkania, włamuje się potem do pokoju, wie, jaki jest rozkład pomieszczeń, bo był, kładzie się pod łóżko Moryca i leży tam kilka godzin bez ruchu. Moryc przychodzi do swojego mieszkanka w mieszkaniu, kładzie się spać i kiedy zaczyna głośno chrapać, to Baszczyński wychodzi spod łóżka, wyciąga spod głowy, spod poduszki klucze od sejfu, który stoi tuż obok i jest widoczny przez okno i w tym momencie jest krach, dlatego że Tannen się budzi, nie wiadomo, czy mu się coś przyśniło, czy ten go obudził przez przypadek
tak.
I krzyczy fojer, fojer, pożar, ogień, tak, myśli, że się coś pali, no i w tym momencie dochodzi do walki, Baszczyński się na niego rzuca, przykrywa mu twarz poduszką, tak się szamoczy, aż się łóżko zarwało, w każdym razie w końcu go udusił. Baszczyński nie traci głowy, zapala sobie lampę naftową, więc aż dziwne, bo z ulicy to może być widoczne. Łamie mu się klucz w zamku, ale ma przy sobie narzędzia, ma kombinerki, więc sobie ten klucz otwiera, zabiera wszystkie pieniądze, wychodzi spokojnie przez okno, idzie do domu, daje swojej żonie, żona ma lat 17 i mają malutkie dziecko, jeszcze 200 zł i mówi, że dostał pracę, zarobił, dlatego tak późno wrócił, a resztę schował w skrytce na terenie posesji. I po tej całej aferze w ciągu jednej doby zostaje złapany.
No i rozumiem, że on to wszystko opowiedział, co tak, ty nam tutaj tak, przed jest, chwilą dokładnie. Opowiedziałaś, ponieważ była wizja lokalna.
Była zrobiona wizja lokalna, mało tego. On udawał wariata. On to wszystko opowiadał przed sądem. On myślał, że nie zostanie skazany. Ale najciekawsza jest jeszcze inna rzecz. Żonie dał 200 zł. W skrytce, w którą skazał, a obrabował cały sejf, prawda, znaleziono 150 zł. Ja mówiłem, że on miał tutaj przyjaciół, różnych przyjaciół.
No,
tak?
Czyli dokonał włamu i morderstwa na zlecenie, no,
nie,
tak można pomyśleć.
Na własne, właśnie o to chodzi. Nie, właśnie o to chodzi, że na własne potrzeby on myślał, że to on zarobi. Po drodze mamy 200 zł dał żonie, tak. 150 znaleziono, tak? Ile było w sejfie? 20 tysięcy. A on nie miał gdzie tego schować wcześniej, nie mógł tego z tej skrytki wyjąć, bo już był śledzony, wiadomo było, co robi. A pan Moritz Tannen miał przyjaciół. Czy przypadkiem, znaczy wiadomo już, że to nie Baszczyński wziął te pieniądze. W skrytce zostawiono celowo 150 zł. Gdzie się podziała większość tej kasy i który z przyjaciół pana Tannena śledził tego włamywacza przed policją.
Ależ nie chce mi się w to wierzyć. To znaczy, że to było na pewno grubymi nićmi szyte.
Być może ktoś go podburzył po prostu. Być może ktoś mu to pokazał. Wykorzystano go po prostu jako takiego, jak to się ładnie mówi, pożytecznego idiotę.
Kryminalne historie Poznania.